może jedną z ciekawszych rzeczy i dość zaskakujących w tej przypowieści jest fakt, że ojciec w ogóle nie rozmawia z młodszym synem. Ani w momencie, kiedy ten prosi go o pieniądze, które no, jakoś tam na niego przypadają. Ale tym bardziej dziwi nas, że nie rozmawia z nim, kiedy ten chłopak wraca. Kiedy mówi tak dramatycznie i wzruszająco, ojcze, tego, tu nie jestem godzien i ten. I ojciec się odzywa, ale do sług. No, może to być takie dla nas trochę dziwne, a jednocześnie niepokojące, bo to jest jedno z podstawowych doświadczeń, jakie mamy na modlitwie. Brak odpowiedzi Pana Boga. Nie słyszymy Jego głosu, ani w sensie takim, żeby jakieś było poruszenie w nas. Nie? Kiedy się modlimy, to coś tam czujemy, o, Pan do mnie przemawia. A może jeszcze bardziej nie mamy odpowiedzi w sensie Jego działania. Nie, że wołam, Panie, zmień to, pomóż mi w tym, albo coś tam i znowu nic. No i ta przypowieść zdaje się troszkę to niechcący być może potwierdzać, że ojciec, ten dobry, kochający, nie rozmawia z młodszym synem. No, gdybyśmy tak usłyszeli o tym tylko, nie znając przypowieści, gdyby ktoś powiedział, no bo tam ojciec w ogóle nie gada z tym chłopakiem, no to byśmy mogli pomyśleć, aha, to jest wkurzony na niego pewnie. No przyjął go, przyjął, ale jak nie rozmawia z nim, to nie za dobrze. To coś tam się w takim razie musi dziać. Natomiast ponieważ znamy tę przypowieść i znamy intencje ojca, wiemy też, co robi, to milczenie czy nierozmawianie z młodszym traktujemy zupełnie jako coś innego. Jako co? Pan Bóg działa wobec nas, tak bardzo ogólnie mówiąc, na dwa sposoby. Poprzez swoje słowo i później przez działanie, które zwykle zakłada okoliczności naszego życia, które podsyła nam Pan Bóg. A to osoby, a to jakieś sytuacje, a to jakiś szlaban, który się pojawia, że już dalej iść nie możemy. I zasada jest taka, że gdybyśmy przyjmowali słowo, gdybyśmy słuchali słowa, to ono by nam wystarczyło do wszystkiego. Do nawracania się, do rozumienia tego, co się dzieje. Ale ponieważ niechętnie słuchamy, a jeśli słuchamy, to jednym uchem albo brzuchem już w ogóle słuchamy, więc za wiele z tego nie ma, no to Pan Bóg musi docierać do nas w inny sposób. W sposób bardziej, można by powiedzieć, z naszego punktu widzenia drastyczny, radykalny. Ponieważ o ile słów Pana Boga możemy nie słuchać, albo możemy słyszeć, ale nie wysłuchać, czyli nie być posłusznymi, o tyle sytuacje naszego życia, które daje, no tu już w wielu momentach nie mamy nic do gadania. Po prostu przychodzi taka sytuacja od nas niezależna i cześć. I naszym jedynym zadaniem nie jest to, żeby to pozmieniać, bo tego się nie da zmienić, ale jest odnaleźć się w tej sytuacji jako dziecko Boga. Czyli odnaleźć się z myślą, że Pan Bóg nie przestał istnieć, kiedy ja zacząłem cierpieć, kiedy wszystko mi się rozsypało. To Pan Bóg istnieje, jest tak samo mocny jak wcześniej, tak samo mocny będzie później. Więc dopuszcza te sytuacje niezależne od nas, żeby zmienić nasz sposób patrzenia, widzenia. I tak rozumiem to milczenie ojca w tej przypowieści. Ojciec na pewno wiele razy rozmawiał z młodszym synem, wszystko mu tłumaczył, prosił. Tak nieraz mówimy, groźbą, prośbą, czym tam się by nie dało, żeby tego chłopaka jakoś poruszyć, ale wiemy, że to nic nie dało. No, on jest po prostu przeświadczony, że raj jest akurat tam, a nie w domu ojca, prawda? I w domu ojca jest nuda, nic się dobrego nie stanie, więc on, no fakt, że potrzebuje środków, żeby się do nieba dostać, więc bierze od ojca te pieniądze i wybiera się w dalekie krainy. Co z tego wynikło, to my już wiemy dokładnie, ale kiedy wraca, to też ojciec z nim nie rozmawia, a nawet nie odpowiada, jakby nie dialoguje z tymi jego pomysłami. Już troszkę mówiliśmy sobie o tym, że kiedy on mówi, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, nie jestem już godzien nazywać się twoim synem, to o ile jest prawdą, że zgrzeszył przeciw niebu i przeciwko ojcu, to nie jest prawdą, że nie jest godny nazywać się synem. Więc ojciec nie dialoguje z tym, nie wchodzi w ten sposób myślenia syna, nie wychodzi do niego z tego samego pułapu, tylko jego odpowiedzią jest jego działanie. I to jest pewna tajemnica, o której my zapominamy. Oczekujemy od Pana Boga czegoś tam, żeby odpowiedział, żeby coś, a Pan Bóg bardzo często odpowiada swoim działaniem. Tyle tylko, że działanie Pana Boga, dobre zawsze, idealne zawsze, nie jest wcale łatwe do rozpoznania. To nie jest tak, że każde działanie Pana Boga, jeśli je zobaczysz, jeśli w ogóle zobaczymy, to już jest inna sprawa, ale kiedy je zobaczymy, to od razu wiemy, że to jest coś cudownego. Tak nie jest. Do odkrycia działania Pana Boga potrzebujemy wiary. Potrzebujemy tego zmysłu patrzenia ponad to, czy poza to, co rzuca nam się w oczy na początku. Więc dobrym przykładem jest pierwsze czytanie. Moment, kiedy Izraelici wchodzą pod wodzą Jozuego, Mojżesz już nie żyje, wchodzą do ziemi obiecanej. Pamiętamy, że tym takim znakiem zewnętrznym jest przejście Jordanu. Czyli wchodzą do Kanaanu od tej strony drugiej. I tam, jak czytamy, od tego momentu, od tego dnia manna ustała. Pan Bóg przestał karmić ich manną, którą dawał im codziennie przez 40 lat mniej więcej. I teraz, gdybyśmy przeczytali te informacje, wyciągając ją z kontekstu, więc słyszymy, że Bóg przestał dawać jeść swojemu ludowi, no to nie brzmi to za fajnie, prawda? No to brzmi bardziej jak przekleństwo. Jakby sygnał, że Bóg przestał być dobry, przestał troszczyć się o swój lud. Ale kiedy włożymy to w cały kontekst, no to manna jest pokarmem na czas pustyni, na czas wędrówki. Teraz, kiedy weszli do Kanaanu, no tam jest, jeśli jest prawdą, co Bóg mówił, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca, a oni już też to widzieli, bo 40 lat wcześniej podeszli pod granicę Kanaanu i Mojżesz wysłał tych, którzy mieli zrobić rekonesans i oni wracając po 40 dniach niosą tak ciężkie, tak potężne owoce tej ziemi, że muszą na drągu je nieść, nie? Kiście, winogron, granaty, więc wow, to jest rzeczywiście po prostu no, jak raj praktycznie, nie? Tak, a oni idą przez 6 lat przez pustynię, prawda? Więc owocki tego, no to jest coś niesamowitego. Nowe smaki, nowe kolory, miąższ, który kapie po brodzie, jak jedzą, mówią, wow, to o to chodziło. Oczywiście afera polega na tym, że, co ja gadam, chodziło mi, że siedzą w Egipcie, no, że byli w Egipcie, więc to też tam mieli inne jedzenie. Oni zaczęli iść dopiero po pustyni. To było na samym początku, kiedy doszli do granic i potem, ponieważ stwierdzają, nie, ale to jest wszystko piękne jedzenie, ale tam są olbrzymi, więc nam się nie uda, wycofujemy się. I dlatego Pan Bóg mówi, to 40 lat będziecie łazili po pustyni, żebyście coś tam zajarzyli, żebyście wreszcie zrozumieli. I teraz, kiedy wchodzą wreszcie do Kanaanu, no to mają już na wyciągnięcie ręki te wszystkie dary. W innym miejscu czytamy wyraźnie, że Pan Bóg błogosławił im w ten sposób, że dał im winnice, których nie sadzili, gaje, których nie uprawiali, miasta, których nie zakładali, studnie, których nie kopali, więc przychodzą niejako na gotowe. I w tym momencie już nikt o mannie nawet nie pomyśli. Manna jest, no fajnie, że jest, nie, ale to pamiętam, że kiedyś była, ale to ja wolę jeść owoce tej ziemi. I tak czytamy, że manna ustała następnego dnia po tym, kiedy zaczęli jeść plon tej ziemi. Więc kiedy wyrywamy coś z kontekstu, to się okazuje, że to nie jest za fajne, nie? Że Bóg nie jest dobry. Jeśli wkładamy to w całość, czyli poszukujemy Pana Boga w tej sytuacji, albo mówiąc inaczej, wierzymy, że jest dobry i z tego punktu wychodzimy i dopiero z tej perspektywy patrzymy na to, co się z nami dzieje, to jest zupełnie inna bajka. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy rozpoczynamy nowy dzień, to nagle się okazuje, że wszystko jest piękne. Budzisz się i mówisz, Boże, jaki świat jest piękny, chce mi się żyć, to jest cudowne. Ile razy w ciągu, nie wiem, miesiąca macie takie poranki, że jest wszystko, że skaczecie po prostu i mówicie, o, ho, ho, świetnie, że się obudziło. No nie mogłem się doczekać, aż się obudzę, nie? Żeby żyć. Życie jest tak sycące, że po prostu szkoda mi czasu na sen. Jutro w ogóle będę spał 15 minut tylko w nocy, nie? Bo chcę żyć po prostu, chcę się karmić życiem. No może zdarzy się taki moment, prawda? Z rzadka, ale tak nie za często. Dlaczego? Czy to znaczy, że nie ma dobra, nie ma błogosławieństwa, nie ma Pana Boga? Nie. To znaczy, że my nie z tej perspektywy patrzymy na to, co na nas przychodzi. Jaka jest pierwsza czynność, którą robisz po obudzeniu się? Niekoniecznie trzeba mówić, bo powiedzmy niektóre są takie mniej nadające się na kazanie, ale no, też potrzebne, prawda? Oczywiście, że to też trzeba robić, ale chodzi mi o to, że jeśli już powiedzmy wrócimy z toalety albo zanim jeszcze pójdziemy tam, to Pierwszą rzeczą powinno być ustawienie tego dnia, albo raczej ustawienie swojego serca w odpowiedniej perspektywie. Czyli w jakiej? Ano w takiej, że Pan Bóg jest dobry, że On błogosławi. I jeśli jest dobry i błogosławi, to tak jak mówiliśmy, Jego miłość jest aktywna, czyli działa. Czyli jest do odkrycia, jest do posmakowania. I jeśli z tej perspektywy rozpoczynasz i robisz takie założenie wiary, że wszystko, co przyjdzie na mnie dzisiaj, oglądam przez okulary pod tytułem Bóg jest dobry, czyli nie może dawać mi złych rzeczy, to nagle się okazuje, że jest troszeczkę inaczej. To nie znaczy, że wszystko będzie smakować i będzie pięknie, ładnie, prawda? Że nagle jest życie bajką. Ale da to siłę do tego, żeby kiedy przyjdą przeciwności, wiedzieć, że one też mieszczą się ogólnie w działaniu Pana Boga. Więc te przeciwności, powiedzmy, że to będzie jakiś człowiek, że to jest jakaś sytuacja, one nie są autonomiczne, nie mają własnego życia. To znaczy nie są wszechmogące czy bezkarne. One są i muszą być, absolutnie. Nie mają takiej władzy, żeby się wyzwolić. Są włączone czy wtłoczone, wciśnięte w działanie Pana Boga. I nawet jeśli są złe same w sobie, na przykład intencje jakiegoś człowieka wobec ciebie, to tak czy siak muszą poddać się planom Pana Boga, który może wykorzystać to zło do kształtowania ciebie czy do jakichś tam innych rzeczy, ale wszystko jest w jego rękach tak czy siak. Ale nie jest to do zauważenia automatycznie, to samo nie przyjdzie. To nie jest tak dobrze, że możemy zrobić co chcemy, myśleć co chcemy, zachowywać się jak chcemy, a Pan Bóg niech mi udowadnia, że mnie kocha. Nie, nie. To mogłoby tak być, gdybyś to ty był Bogiem. To w porządku, to tak, ale zdaje się, że tak nie jest, więc trzeba byłoby odwrócić ten porządek i to my się staramy odkrywać działanie Pana Boga, odkrywać to, co robi. I właśnie tym jest odpowiedź ojca na to wyznanie młodszego syna. Kiedy ojciec nie mówi do niego, tylko mówi do sług, szybko przynieście szatę, sandały, pierścień i można powiedzieć, że ten nakaz, który ojciec daje sługom, jest echem albo skutkiem tego, co ojciec mówił wcześniej synowi. On na pewno mówił, synku, no nie odchodź, bo to cię porani, bo skrzywdzisz sam siebie. To nie jest dobre, co robisz. Ja kocham ciebie i twoje miejsce jest tutaj. Nie zatrzymuję ciebie na siłę, bo ten dom nie jest więzieniem dla ciebie, ale gwarantuję ci, że wolność nie leży tam, że szczęście twoje nie jest w tamtym miejscu. Zrobisz, co chcesz, ale pamiętaj zawsze, że możesz wrócić. Pamiętaj zawsze, że moja miłość będzie szła z tobą. I on to ma gdzieś, oczywiście, ten młody chłopak. Mówi, dobra, dziadek, ja już nie marł, dawaj cash i pa, dobranoc, nie? Nigdy więcej tu nie wrócę. Więc rani serce ojca na bank, prawda? No, straszne rzeczy robi z ojcem. Ale to, co się dzieje, kiedy wraca, to jest po prostu echo słów ojca. I teraz, kiedy, jak mówiliśmy wiele razy, słowo Pana Boga jest nie tylko informacją dla nas, ale jest słowem, które stwarza, słowem, które kształtuje, które ma absolutnie wpływ na okoliczności, na codzienność, jak to nazwiemy, no to tego musimy wypatrywać. Jeśli wierzysz, że Pan Bóg daje swoje słowo, to znaczy, że będzie echo Jego słowa w postaci jakichś zmian, w postaci Jego działania. Sandały, szata, pierścień, świniak zabity, czy raczej cielec, no bo prosiak to nie, bo to zakazane przez prawo. Więc jest na pewno jakiś skutek tego, że Bóg jest, że kocha, że jest mocny i że mówi do ciebie. Musi być taki skutek w twoim życiu. Jest niemożliwe, że go nie ma. Jest możliwe, że go nie ma, jeśli nie ma Pana Boga. Okej. Albo jeśli nie ma miłości Pana Boga, jeśli Pan Bóg cię nie kocha. Jasne, że takie pokusy mamy. Mamy takie myśli. Ale to wszystko wiemy, czy wierzymy, jest fałszem, jest głosem, jest działaniem złego ducha w nas, a nie prawdą, stwierdzeniem faktów, które rzeczywiście istnieją. Więc to jest nasze zadanie, żeby każdego dnia wyruszać na poszukiwanie tego, co robi Pan Bóg, czy skutków, powiedzmy, Jego słowa, tego płaszcza, pierścienia, sandałów, cielca utuczonego, ale oczywiście przede wszystkim spotkania z Nim. I jeśli się zdarzy, że Pan Bóg nie odpowiada, że wydaje się, że milczy, że coś tam, to nie dlatego, że przestał z tobą rozmawiać, ale być może dlatego, że chce, żebyś odkrywał, żebyś zobaczyła, skutki Jego działania. Bo to będzie oznaczało wiarę. Bo działanie Pana Boga rozpoznajemy tylko przez wiarę. Czy widzimy jakieś tam działania, ale że to jest Jego działanie, że to jest dobre, odkrywamy przez wiarę. Więc On chce, żebyśmy używali naszej wiary. Nie karmi naszych zmysłów tylko duchowych, w sensie, żeby nam było przyjemnie na modlitwie, czy tam, żebyśmy się czuli cudownie i w ogóle. To nie jest to interes Pana Boga. Oczywiście chce, żebyśmy byli szczęśliwi i w ogóle, ale to nie jest pierwszy cel. Szczęśliwi będziemy w niebie. Na razie chce rozwinąć w nas zmysł wiary, czyli zdolność przyjęcia łaski na czas bycia w niebie. No bo co za radość, gdybyśmy tyle byli w stanie przyjąć, na dzisiaj tak pewnie jest, idziemy do nieba i jakby, no tam są oceany rozkoszy, a my po prostu kropelkę na rok jesteśmy w stanie przyjąć, nie? No też super, prawda? Mogło być gorzej oczywiście, ale Panu Bogu to nie zależy na tym za bardzo. On chce, żebyśmy się zanurzali w tych oceanach, żebyśmy w nich pływali, żebyśmy pili po prostu litrami. Ale na dzisiaj nasze serce nie jest w stanie tego zrobić. A wiara jest tym sposobem przyjmowania tego, co On robi. Więc na dzisiaj chcę tę naszą zdolność rozszerzyć. I no, też jeszcze na koniec polecałbym Wam jako pewne zadanie domowe po rekolekcjach drugie czytanie z tego drugiego listu do Koryntian, bo tutaj wyraźnie mamy, że Chrystus zlecił nam posługę jednania. Tu oczywiście kontekst jest troszkę inny, ale my dla nas możemy rozumieć tę posługę jednania jako posługę przebaczania. I nie w sensie jako szafarze, prawda, że ja teraz będę mówił, wszyscy macie być dobrzy, tam przebaczaj sobie i tak dalej, a sam po prostu nic nie robię w tym kierunku. Nie? Więc nie chodzi o to. Chodzi o to, że Chrystus zleca nam posługę jednania siebie z bratem, siebie z siostrą. To jest nasze zadanie, więc myślę sobie, że po raz kolejny jest to wezwanie skierowane do Twojego serca. Proszę Cię, żebyś się tym zajęła. Proszę Cię, żebyś wziął sobie to do serca i zaczął rzeczywiście pracować nad pojednaniem. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Powrót ostatecznie tego syna młodszego, syna marnotrawnego, poza faktem, że ratuje mu życie, że nie umiera z głodu, ale przede wszystkim daje mu odkrycie pełniejsze niż wcześniej tego, kim jest ojciec. Odkrywa miłosierdzie Ojca w działaniu, w praktyce. I Twoje poranienia, Twoje trudne sytuacje, Twoje walki o przebaczenie nie mają na celu wykonanie jakiejś pracy. One są po to, żeby Twoje serce mogło odkrywać, jak wielkie jest miłosierdzie Ojca. Żeby mogło odkrywać, kim On jest. I gwarantuję Wam, że po tych trudnych pracach, po tych walkach z przebaczeniem, nasze znanie Pana Boga będzie zupełnie czym innym niż to, co mieliśmy wcześniej. To jest niebo a ziemia, to są dwie różne rzeczy, więc warto walczyć, warto się zmagać, bo otrzymujemy za to absolutnie niepojęte łaski. Niech Pan obdarzy Was spokojem.